Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. Każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
I my, jak zawsze w poniedziałki o tej porze, witamy na naszej antenie panią Elę. Dzień dobry, pani Elu.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry naszym słuchaczom.
Pani Elżbieta Baumgartner, tak jak państwo słyszycie w samym dżinglu i w naszych zapowiedziach, autorka publikacji. Odsyłamy po publikację pani Eli między innymi na stronę poradniksukces.com, ale również między innymi do księgarni, dom książki D&Z Zbyszka Kruczelaka, o czym sam Zbyszek często wspomina. Są fizyczne też, można i na stronie pani Eli i chociażby w księgarni takie właśnie publikacje dostać. A my rozpoczynamy oficjalnie nasz dzisiejszy program. Zaczynamy dzisiaj od problemów pana Dariusza, który uzyskał mandat w innym stanie i ma wobec tego kilka pytań. Pytanie pana Dariusza jest następujące. Mieszkam w Illinois, a mandat za nadmierną prędkość dostałem w innym stanie. Mam już kilka punktów karnych na swoim koncie. Nie chciałbym dostać następnych. Czy mandat otrzymany w innym stanie odbije się negatywnie na mojej kartotece w stanie Illinois? Innym słowem, czy Illinois Department of Motor Vehicles dowiaduje się o mandatach z innych stanów? To jest pierwsze pytanie.
Oj, panie Dariuszu, dowiaduje się. Trzeba wiedzieć, że 46 stanów podało sobie ręce i zawarło umowę, która zwana jest Driver's License Compact albo Non-Resident Violator Compact. Różne są nazwy, ale to znaczy jedno i to samo. Jeden kierowca, jedna kartoteka i tak to wygląda. Do tej umowy nie należą tylko Massachusetts, Georgia, Michigan i Wisconsin. Jeżeli dostanie pan mandat w którymś z tych 46 stanów, które właśnie, jak mówię, podpisały umowę ze sobą, to wtedy DMV, Motor Vehicle Department tego stanu przekazuje informacje do naszego stanu, czyli w pana przypadku do Illinois, i to wykroczenie pana odnotowane w kartotece z tego drugiego stanu, pan nie powiedział, który to był stan, ale ono będzie tak odnotowane w stanowej historii kierowcy w stanie Illinois, tak jakby ten mandat był wydany w stanie Illinois.
Czyli tutaj ja tylko dopytam pani Elu, tak ciekawy jestem, przez ciekawość pytam. Czyli tutaj słyszałem, że Wisconsin jest w tej liście tych kilku stanów, które nie mają podpisanej umowy, tak?
Tak.
Czyli Wisconsin to tutaj po sąsiedzku, czyli ja myślę, że dużo osób z naszej Polonii być może właśnie Wisconsin taki mandat złapało, więc te osoby akurat mogą być spokojniejsze, tak?
No trochę spokojniejsze, ale kto wie, kiedy Wisconsin zdecyduje się dołączyć do grupy 46 stanów.
To my przechodzimy w takim razie do pytania drugiego od pana Dariusza. Jeszcze są dwa pytania. W drugim pytaniu pan Dariusz pyta, czy jest możliwe otrzymanie wglądu do swojej historii kierowcy, czyli driver's record?
Tak. Idzie pan na internet, wystuka pan driver's record abstract i stan Illinois i zobaczy pan. Można go uzyskać na internecie, płaci się bodajże, ostatnio jak sprawdzam, $12.
I ostatnie pytanie od pana Dariusza. Ile czasu mandat pozostanie w mojej kartotece kierowcy?
No to zależy od przepisów stanowych. Pan jest z Illinois, to sprawdziłam. W stanie Illinois przewinienia drogowe, czyli moving violations, pozostają w kartotece drogowej przez 4 do 5 lat. Teraz, co to są te moving violations? No to przykładem może być nadmierna prędkość, właśnie to, co spotkało pana Dariusza, niezatrzymanie się na znaku stopu, przejechanie czerwonego światła, zawieszenie prawa jazdy, trochę inna kategoria, pozostanie w kartotece na 7 lat od daty przywrócenia prawa jazdy. I wyroki za jazdę w stanie nietrzeźwym pozostają w kartotece w stanie Illinois na zawsze. Oczywiście należy pamiętać, że wykroczenia drogowe wpływają na podwyższenie ceny ubezpieczenia samochodu, więc panie Dariuszu, radzę zwolnić.
A my przechodzimy do pytania od pana Adama. Rozwiodłem się z żoną kilkanaście lat temu, ale jesteśmy ciągle w dobrych układach. Nasza dorosła córka ciągle mieszka z matką, więc pomagam im finansowo. Dałem teraz żonie większą kwotę, ona zgłosiła ją do skarbówki, a ta wymierzyła podatek. Nie rozumiem dlaczego. Jak się mogę odwołać od tej decyzji?
Zaraz, panie Adamie. Mówi pan o byłej żonie, z którą pan rozwiódł się kilkanaście lat temu. Była żona nie należy do pierwszej grupy podatkowej, w której zwolnione są, która jest zwolniona od podatków od spadków i darowizn. Była żona to obcy człowiek. Przykro mi, że tak to formułuję, bo mimo tego, że jesteście w dobrych układach, no nie jesteście rodziną. Więc żona była, zalicza się do trzeciej grupy podatkowej, tam, gdzie wszyscy inni ludzie, jakieś przyjaciele, obcy ludzie i tak dalej, tam obowiązuje skala podatków od 12 do 20% od wartości darowizny. I na to nic nie poradzimy, tutaj odwołanie nie pomoże. Powinien pan był dać pieniądze swojej córce, osobie dorosłej już w końcu, i wtedy uniknąłby pan polskiego podatku od darowizny, bo ojciec z córką są w pierwszej grupie podatkowej i zwolnieni są od podatków od spadków i darowizn.
Przechodzimy do pytania od pani Beaty. Jestem w wieku emerytalnym, pracuję jeszcze w Stanach, już 42 rok, a w Polsce pracowałam 5 lat w ZOS we Wrocławiu jako technik dentystyczny. Planuję spędzać 6 miesięcy co roku w Polsce. Nie posiadam dowodu osobistego, tylko nieważny od 30 lat paszport konsularny. Moje pytanie jest, czy mogę ubiegać się o polską emeryturę, przepracowując tylko wspomniane 5 lat? Czy dwuletnia pomaturalna szkoła medyczna jest również zaliczana do emerytury?
Tak, spraw pani porusza, pani Beato. Więc zacznijmy od uprawnienia do emerytury. W nowym systemie emerytalnym, a pani należy do niego, wysokość emerytury nie zależy od liczby przepracowanych lat. Więc nie ma znaczenia, czy to jest 5 lat, czy to 3 lata, 1 rok. No oczywiście im dłużej pracujemy, tym większa jest emerytura, ale wysokość emerytury, czy też uprawnienie nie zależy od liczby przepracowanych lat, leży od wysokości odprowadzonych składek. I otrzyma pani świadczenie w wysokości proporcjonalnej do wartości tych składek zgromadzonych na pani koncie emerytalnym przez wspomniane 5 lat. Teraz ta emerytura nie będzie pani podniesiona do emerytury minimalnej. Ta emerytura minimalna teraz od 1 marca 2023 roku wynosi 1588 zł i parę centów, ale nie dostanie jej pani, dlatego że żeby dostać świadczenie minimalne, kobiety muszą wykazać się 20 latami składkowymi, a mężczyźni 5 lat więcej, czyli muszą mieć 25 lat stażu. Teraz pani pyta o co? O dwuletnią pomaturalną szkołę medyczną. Czy będzie zaliczona do emerytury? No więc, pani Beato, doczytałam się, że do stażu emerytalnego wliczane są jako okresy nieskładkowe jedynie niektóre okresy nauki w szkole. I to są lata nauki w szkole wyższej na jednym kierunku pod warunkiem ukończenia tej nauki. Wliczane są studia doktoranckie, wliczane są studia asystenckie, przygotowawcze, co by to nie znaczyło. Czyli wynika z tego, że pani szkoła policjalna nie będzie niestety tutaj uwzględniona.
Ja tutaj dopytam w takim razie jeszcze do kwestii, które pani Beata poruszyła. Pani Beata powiedziała, że nie posiada dowodu osobistego, ale wspomniała o tym paszporcie konsularnym, nieważne od 30 lat. Pani Ola, jakby mogła pani nam powiedzieć parę słów na temat tego paszportu konsularnego i czy stanowi to przeszkodę w uzyskaniu polskiej emerytury?
Konsularny, nie konsularny, nie jest ważny. I pani Beata nie ma żadnych polskich dokumentów, żeby pozałatwiać sobie sprawy w Polsce. Na szczęście polski dokument tożsamości nie jest niezbędny do załatwienia emerytury ZUS-u, dlatego że pani sprawa będzie skierowana do pierwszego oddziału ZUS-u w Warszawie, który załatwia emerytury Polaków mieszkających w Stanach. Ale niemniej, pani Beato, radzę, bardzo radzę, żeby wyrobiła sobie pani jednak ten polski paszport, co w pani przypadku będzie dosyć długotrwałą procedurą. Teraz dlaczego? Dlatego, że pani zamierza spędzać połowę swojego czasu w Polsce. No i tam będą różne sprawy do załatwienia, prawda? I polskie urzędy spodziewają się polskich dokumentów tożsamości.
To w takim razie jeszcze dopytam na koniec, zamknijmy sprawę. Mówi pani, że to będzie sprawa długa, ale czy prosta dla pani Beaty, jeżeli chodzi o załatwienie tego nowego paszportu, teraz po tylu latach, gdy nie miała żadnych dokumentów w Polsce, bo no, była tu ponad 40 lat?
Tak, w przypadku pani Beaty dochodzi jeden uciążliwy być może, ale nie do przeskoczenia etap. Mianowicie będzie musiała udowodnić, że nie utraciła obywatelstwa. Dlaczego? Dlatego, że przepisy są takie, że jeżeli nasz poprzedni paszport utracił ważność przed 1 stycznia 2002 rokiem, a nie posiadamy ważnego polskiego dowodu osobistego, to wtedy, jeżeli pójdziemy do konsulatu, żeby złożyć wniosek o polski paszport, konsul zażąda od nas przedłożenia decyzji wojewody potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego. Czyli dla osób, którym wygasły paszporty przed 20 laty z hakiem, czyli przed 1 stycznia 2002 rokiem, procedura uzyskania polskiego paszportu jest dwuetapowa. Najpierw trzeba, tak jak wspomniałam, od wojewody, gdzie byliśmy zameldowani ostatnio, uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa. A etap drugi, dopiero jak przyjdzie ten dokument do konsulatu, to wtedy składamy wniosek o paszport i jednocześnie wniosek o nadanie numeru PESEL. No, na szczęście jeden wniosek i drugi, czyli do wojewody i wniosek o paszport i o nadanie PESEL-u można złożyć jednocześnie. Konsulat robi co może, żeby nam ułatwić zadanie i da nam odpowiednie konsulat, da nam odpowiednie formularze i posłuży pomocą. Trzeba też pamiętać, że polskie paszporty są drukowane w Polsce. Wobec tego czas oczekiwania na paszport drukowany w Polsce może wynieść 2-3 miesiące od chwili złożenia kompletnych dokumentów, szczególnie jeżeli właśnie potrzebujemy potwierdzenia naszego obywatelstwa przez wojewodę. Czyli warto zakrzątnąć się wokół uzyskania polskiego paszportu z dużym wyprzedzeniem czasowym.
Pani Beato, to my w takim razie życzymy powodzenia i przechodzimy do kolejnego pytania. Mamy pytanie od pani Krystyny. Pani Elżbieto, mój mąż przechodzi teraz na emeryturę w pełnym wieku emerytalnym. Ja mam 63 lata. Gdybym zdecydowała się na rentę rodzinną w wieku 64 lat, to czy po osiągnięciu pełnego wieku emerytalnego mogę przejść na moją własną emeryturę? W wieku 67 lat będę miała 28 lat od prowadzenia składki na Social Security.
Nie, pani Krystyno. Odpowiedź brzmi nie. Gdy raz pani złoży wniosek o rentę rodzinną, to pani przy tej rencie rodzinnej pozostanie do końca pani życia. No chyba, że będzie potem pani uprawniona do renty wdowiej. Ale już tłumaczę dlaczego. Bo pani mówi, że mąż przechodzi na emeryturę. Dobrze. Czyli załóżmy, że administracja Social Security przyzna mężowi jego własną emeryturę. Za parę miesięcy pani złoży wniosek o rentę rodzinną. Tak jak pani mówi, ma pani w planie zrobić to po ukończeniu 64 lat. Fajnie. Co się dzieje? Wtedy administracja Social Security rozpatrza wszystkie świadczenia, do których pani jest uprawniona. A jakie to są świadczenia? Pani własna emerytura, pomniejszona o te wczesne lata, albo renta małżeńska. też pomniejszone o te wczesne lata, o taki sam procent redukcji. I Social Security przyzna pani większe świadczenie. Czyli co będzie większe, pani emerytura czy renta małżeńska. I w przyszłości pani nie będzie już mogła zmienić tego świadczenia, dlatego że pani złożyła wniosek i jednocześnie dwa świadczenia zostały rozpatrzone i przyznane były pani większe i tak już pozostali. Teraz jest inaczej, gdyby pani mąż jeszcze własnej emerytury nie miał. Czyli powiedzmy, mąż złożył wniosek, ale złożył niedawno i pani go ubiega. Biegnie pani do administracji Social Security i składa pani wniosek o swoją emeryturę. Administracja Social Security rozpatrza wszystkie świadczenia, do których pani jest uprawniona. Jedno to jest pani własna emerytura, a drugie nie ma drugiego. Bo mąż jeszcze nie jest na emeryturze, on tylko złożył papiery, ale jeszcze nie ma emerytury przyznanej. Więc dostaje pani swoją zredukowaną emeryturę własną. Teraz mąż za parę miesięcy dostaje własną emeryturę, czyli staje się pani uprawniona renty rodzinnej. Wtedy może pani pójść drugi raz do urzędu i powiedzieć, ja chcę rentę rodzinną. I dostanie pani tę rentę rodzinną, jeżeli jest większa od pani emerytury, tylko pamiętajmy, że ta renta rodzinna będzie pomniejszona w takim samym stopniu, jak pani renta małżeńska, bo pani nie osiągnęła pełnego wieku emerytalnego, tylko ma, jest pani młodą dzierlatką, ma pani co najmniej 64 lata. Więc, pani Krystyno, sugeruję, żeby pani sięgnęła po moją książkę Ubezpieczenie Społeczne Social Security i tam w rozdziale 20.4 pani sobie poczyta o tym, co powinna pani wiedzieć, żeby wybrać odpowiednią strategię i powiększyć maksymalnie swoje świadczenie Social Security.
Przechodzimy do pytania od pana Tatka. To pytanie pana Tatka. Widzę na internecie wiele porad emigracyjnych specjalistów, którzy oferują różne metody załatwiania zielonej karty. Przez rodzinę, przez pracodawcę, wybitni ludzie mogą sponsorować się sami. Niemniej, jeżeli sponsorowana osoba pozostaje w Stanach z wygaśniętą wizą, to ma zakaz wjazdu z powrotem do USA na 3 albo 10 lat. Czyli na nic zdaje się sponsorowanie, bo sponsorowany musi wyjechać do na przykład Polski, tam odebrać wizę, a do Stanów już nie wróci. I o tym ci specjaliści już nie piszą, a przemilczając zakaz wjazdu, wpuszczają klientów w maliny. Ciąg dalsze pytanie od pana Tatka. Mój znajomy jest tu nielegalnie od 15 lat, pracuje na budowie. Napotkał jakiegoś eksperta, który obiecuje zieloną kartę za 10 tysięcy dolarów. Przeczuwam oszustwo, ale znajomy mi nie wierzy. Proszę powiedzieć, na jakiej zasadzie może on uzyskać zieloną kartę, żeby móc ją odebrać w Stanach?
Panie Tatku, ja ciągle powtarzam, że ja nie jestem od spraw imigracyjnych i wolałabym, żebyście państwo kierowali swoje pytania pod innym adresem. No ale cóż, znajomy powinien poczytać o przepisach imigracyjnych. Informacji jest mnóstwo na świecie. Są profesjonalne książki poświęcone prawu imigracyjnemu. I to prawo imigracyjne to nie jest jakaś wiedza tajemna, dostępna tylko dla wtajemniczonych. Przepisy są przepisami. Oczywiście najlepiej, gdy naszą sprawę załatwia ktoś doświadczony, który ma dużo różnych spraw na swoim koncie. Także no, jeżeli znajomy, no, znajomy wierzy temu tak zwanemu ekspertowi. No ale pani Tatku, ma pan rację, że nawet jeżeli znajomy dostanie zieloną kartę, bo jakiś pracodawca go no, zechciał sponsorować i to się wszystko udało, ale to jest skomplikowana procedura, no to znajomy może odebrać tę zieloną kartę tylko w Polsce, a do Stanów nie wróci, bo ma zakaz wjazdu spowodowany długim, nielegalnym pobytem. Tak pan pyta, na jakiej zasadzie znajomy może uzyskać zieloną kartę, żeby ją móc odebrać w Stanach. No więc znajomy może liczyć tylko na sponsorowanie przez najbliższych członków rodziny, którzy są obywatelami. Czyli jeżeli szczęśliwie wyjdzie, ożeni się za obywatelkę małżeńską, obywatelkę amerykańską, to wtedy może dostać zieloną kartę i odebrać tutaj. Jeżeli ma rodzica, który jest amerykańskim obywatelem, albo ma dorosłe dzieci, które są dorosłymi amerykańskimi obywatelami, tylko w przypadku najbliższej rodziny można dostać się tę zieloną kartę, tutaj ją odebrać. No wniosek panie Tadeuszu. Jedyna droga to jest jednak przez małżeństwo, przez dzieci, które przekroczyły 21 lat. Niech znajomy, moja serdeczna rada, niech pójdzie do innego prawnika imigracyjnego i porozmawia na temat swojej konkretnej sytuacji.
To my przechodzimy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie od pana Władysława. Potrzebuję porady w następującej sprawie. Mam 67 lat. Od 5 lat pobieram wcześniejsze Social Security, co znaczy, gdy miałem 62 lata. Od wieku 59 pobieram pensję z pracy, gdzie byłem zatrudniony ponad 25 lat. Dodatkowo od 2 lat pobieram rentę z ZUS, gdy ukończyłem 65 lat. Kilka dni temu otrzymałem list Social Security z formą do wypełnienia. To jest kwestionariusz odnośnie benefitów SSA 308. Chciałem się dowiedzieć, czy Social Security pomniejszy moje świadczenia, ponieważ pobieram pension i polską rentę. Dodatkowo moja żona pobiera połowę mojej Social Security i ma niewielką polską rentę. Dziękuję za pomoc w wyjaśnieniu moich pytań. No trochę tych rzeczy tutaj mamy.
No tak, panie Władysławie, lepiej zadzwonić, umówić się na spokojną rozmowę, ja panu wszystko wyjaśnię, jakie pan ma szanse w różnych okolicznościach, bo to jest trudno rozmawiać na antenie. Teraz mogę tylko powiedzieć, że administracja Social Security, że tak powiem, namierzyła pan. Bo to, że pan dostał formularz SSA 308, to jest Modified Benefit Formula Questionnaire, to znaczy, że oni przypuszczają, że dostaje pan inną emeryturę i chcą wiedzieć jaka. Jeżeli jest to polska emerytura, ZUS, KRUS, to no niestety będzie miało zastosowanie ten Windfall Elimination Provision, ten WEP, o którym opowiadam tutaj w kółko. No i pana emerytura amerykańska zostanie pomniejszona i być może również z zakładu Social Security będzie się ubiegał o zwrot nadpłaconych kwot. Jedyną dobrą wiadomością, panie Władysławie, to jest to, że zakładowa pensja tutaj nie ma nic do rzeczy. Dlatego, że pensja zakładowa, czyli pension plan, nie wpływa na wysokość emerytury Social Security w znaczeniu tego Windfall Elimination Provision, czyli nie emerytura zakładowa nie pomniejsza wypłaty emerytury Social Security, ale niestety polska emerytura ZUS, tak, ona powoduje redukcję Social Security z tytułu Windfall Elimination Provision. I wysokość tej redukcji zależy od różnych czynników, od wysokości pana emerytury Social Security, od wysokości emerytury ZUS-u, od liczby pracy w Stanach Zjednoczonych, od wysokości pana rocznych zarobków. Dlatego też mówię, że trudno jest mi odpowiadać na sieci, na internecie, na antenie radiowej, jeżeli nie wypytam pana o różne szczegóły najpierw. Przeważnie ta redukcja Social Security z tytułu Windfall Elimination Provision wynosi około połowy emerytury polskiej. Teraz pan pyta również o żonę, czy ten pan WEP, pan pisze, dodatkowo moja żona pobiera połowę mojej emerytury i ma niewielką polską rentę. Tak. No więc, jeżeli pana emerytura zostanie pomniejszona, to również żona zacznie dostawać mniej, bowiem ona teraz dostaje część pana emerytury. Jeżeli pana emerytura Social Security zostanie pomniejszona, to jej część będzie mniejsza. To od 1/3 do 1/2 emerytury wynosi ta renta małżeńska, w zależności od wieku, w jakim ona przeszła na rentę. Odsyłam pana do swojej książki WEP, jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków. Można się jej przyjrzeć w witrynie poradnika Sukces. poradniksukces.com na sieci.
Napisał do nas pan Tadeusz. Panie Elżbieto, byłem żonaty w Polsce ponad 11 lat. Rozwiodłem się i wyjechałem do USA. gdzie ożeniłem się powtórnie. Wkrótce kończę 67 lat i wybieram się na emeryturę po 30 latach pracy w USA. Moja eks-małżonka jest jeden rok starsza ode mnie, mieszka w Polsce i jest na polskiej skromnej wcześniejszej emeryturze. Chciałbym jej pomóc. Czy w myśl aktualnych przepisów jest ona upoważniona do jakichkolwiek benefitów z tytułu mojej pracy w USA? Jeżeli tak, to jak ona może sobie to załatwić? Proszę o odpowiedź. Dziękuję.
Już odpowiadam. Więc był pan żonaty przez 11 lat. Okej. Okay. Małżonka, pan ma 67 lat, eks-małżonka o roczek więcej, 68, rozumiem. Więc tak, panie Tadeuszu, dzięki polsko-amerykańskiej umowie emerytalnej, która weszła w życie 1 marca 2009 roku, Polacy mieszkający w Polsce są tak samo traktowani jak Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych, czy też jak Amerykanie. A więc pana była żona mieszkająca w Polsce jest uprawniona do renty małżeńskiej Social Security, jeżeli spełni podstawowe warunki. Jakie to są warunki? Bo była w związku małżeńskim z panem przez co najmniej 10 lat. Ten warunek pan, państwo spełniają, bo napisał pan, że 11 lat byliście w związku. To wystarczy. Teraz drugi warunek, osiągnęła wiek emerytalny. No, ona ma 68 lat. Czyli ciek, spełniony warunek. Warunek trzeci to żona nie powinna była wyjść za mąż przed ukończeniem 60. I ten warunek widzę, że też żona spełnia, bo nie pisze pan o tym, żeby ona wyszła ponownie za mąż. Czyli należy się jej renta małżeńska. Jak to złożyć? W jaki sposób złożyć wniosek o tę rentę? Skontaktować się z Biurem Świadczeń Federalnych przy amerykańskim konsulacie, czy to Warszawa, czy to Kraków, w zależności od miejsca zamieszkania. I sugeruję na internecie wystukać Biuro Świadczeń Federalnych kontakt. I pojawi się strona z pełnymi informacjami.
A my mamy pytanie od pana Pawła. Jestem na emeryturze, moje przychody są teraz niskie i wcale podatków nie płacę. Planuję wrócić do Polski i tam pobierać świadczenia Social Security. Dowiedziałem się, że skoro nie mam obywatelstwa, to Social Security Administration potrącać mi będzie 25,5% podatku. Czy to prawda? Dlaczego tak duża podwyżka? Z 0 do 25%. Czy dostałbym zwrot tego podatku, gdybym sporządził i posłał zeznanie podatkowe?
Nie, nie, panie Pawle. Tu jest pewne nieporozumienie. Przepraszam. Pan wraca do Polski z zieloną kartą w garści. I nawet jeżeli będzie pan w Polsce i ta zielona karta panu wygaśnie, to na potrzeby podatkowe pan na zawsze pozostanie amerykańskim rezydentem podatkowym. Czyli nigdy nie będzie panu potrącane 25,5% podatku od Social Security. Nigdy. Te 25,5% to jest tylko stawka dla cudzoziemców. Kto jest cudzoziemcem? Osoba, która nigdy w Stanach nie miała legalnego statusu. Czyli nielegalny imigrant, który miał szczęście dostać dobre Social Security, wypracował emeryturę Social Security, wrócił do Polski, no jemu niestety te 25,5% będzie potrącany. Również rodzinie amerykańskich pracowników, którzy nigdy nie byli w Stanach, nie mają legalnego statusu, nie mają karty Social Security. To są cudzoziemcy. Więc oni płacą 25,5% podatku od świadczeń Social Security. Ale nie zielonokartowiec, bo raz zielonokartowiec, na zawsze zielonokartowiec, na potrzeby urzędu podatkowego. Nie na potrzeby urzędu imigracyjnego, zaznaczam, bo jak wygaśnie panu zielona karta, pan nie może zapakować walizki i wrócić do Stanów. Panu nie wpuszczą, prawda? Ale no zawsze pan pozostaje podatnikiem amerykańskim. Wobec tego teraz pan płaci zero podatków Social Security, wróci pan do Polski, pana sytuacja się nie zmieni i będzie ciągle 0% podatku od Social Security.
Pani Iwona pyta, jaką kwotę mogę dać córce, żeby ją odpisać od podatków?
Żadną, pani Iwono. Żadno. Tylko darowizny dla amerykańskich organizacji charytatywnych są odpisami podatkowymi. I te amerykańskie organizacje charytatywne muszą być odpowiednio zarejestrowane. Jak to są kościoły, to są różne inne organizacje użyteczności publicznej, ale osobom indywidualnym pani może dać, ile pani chce, i milion dolarów, ale to nigdy nie jest odpisem podatkowym.
Jeszcze mamy, myślę, czas na dwa pytania, więc pytanie od pana Piotra. Jesteśmy obywatelami amerykańskimi ponad 30 lat w USA z zamiarem powrotu na stałe do Polski. Przez lata inwestowałem na Wall Street dzięki pani Eli, jej wykładom i klubowi inwestora, jaki kiedyś założyła. Z dochodów wszystko było rozliczane za IRS. Czy dolary przelane na moje konto dewizowe do Polski będą opodatkowane przez fiskusa? Suma jest duża. Dziękujemy za pomoc. Który e-book byłby pomocny?
No chyba książka pod tytułem Powrót do Polski. Tam jest rozdział o finansowych aspektach, inwestycyjnych aspektach powrotu do Polski. Także proszę sięgnąć po tę książkę. Ale panie Piotrze, sprawił mi pan dużą przyjemność, że tak powiem, wzbogacił się pan dzięki moim skromnym sugestiom, bo to jest prawda, ale w latach 90. na przełomie lat 2000. Rzeczywiście robiłem wykłady, liczne wykłady na tematy inwestycyjne, zapraszałam różnych specjalistów, założyliśmy klub inwestora przy Polonii Technice. Było fajnie. Tak, to były dobre lata i od czasu do czasu właśnie słyszę odzew tych osób, które były na tych wykładach, należały do klubu i mówią: pani Elu, ja jestem bogatym człowiekiem tylko dlatego, że posłuchałem. Czyli regularnie wpływ spłacałem na fundusze emerytalne inwestujące w akcje. Jeśli ktoś chce poczytać o tym, jaka jest moje podejście do inwestowania, to proszę na internecie w witrynie poradniksukces.com znaleźć artykuł Jedyna strategia inwestycyjna, jakiej potrzebujesz. Jedyna strategia inwestycyjna, jakiej potrzebujesz. No i każdy może wzbogacić się, być finansowo comfortable, prawda, jak to się mówi, zamożnym, tylko jeżeli będzie miał dużo czasu. My mówimy o latach 90. To ileż to minęło lat? 20 kilka. I przez te 20 kilka lat dzięki regularnym wpłatom na fundusze powiernicze rzeczywiście ten portfel inwestycyjny wielu Polaków przyrósł. Dobrze. Teraz pytanie pana Piotra. Zapomniałam, o co tu chodziło. Aha, o podatki. Teraz pan Piotr przenosi się do Polski, te kwoty chce przelać na konto w polskim banku. Czy to będą podatki w Polsce? Nie będzie, panie Piotrze, podatków w Polsce. Dlatego, że od kwot przelanych z konta amerykańskiego na konto w polskim banku nie płaci się podatku, bo to jest tylko transfer. Tak w Stanach, jak i w Polsce, podatki płaci się od przychodu, czyli od zysku, w roku uzyskania tego zysku, a pana zysk był w latach 90., 2000 i tak dalej, i pan się od tego przychodu rozliczał, chyba że to było na koncie emerytalnym. Przepraszam. Więc szczegółowe informacje na ten temat, kiedy się rozliczać, kiedy się nie rozliczać, czy w Stanach, czy w Polsce, opisałam te kwestie dokładnie w książce Jak chować pieniądze przed fiskus. Polecam tę książkę i ta wspomniana również Powrót do Polski oraz Nie zaszkodzi emerytura remigranta w Polsce. Zaznaczam tylko, że jeżeli te pieniądze pan ma na kontach emerytalnych, to proszę postępować ostrożnie, wybierać je stopniowo, żeby zapłacić jak najmniej podatku.
To my kończymy naszą audycję ostatnim pytaniem, a konkretnie dwoma pytaniami od pana Jacka. Pierwsze pytanie. Czy mogę ubiegać się o wcześniejszą emeryturę amerykańską, pracując w Polsce na cały lub pół etatu lub prowadząc działalność gospodarczą?
Czy może się pan ubiegać o wcześniejszą emeryturę która amerykańską pracując w Polsce. Odpowiedź. Ubiegać się pan może, ale pan emerytury nie dostanie. Dlatego, że osoba, która nie osiągnęła pełnego wieku amerykańskiego, a zamierza pracować za granicą, nie dostanie emerytury amerykańskiej. Aż do czasu, kiedy osiągnie pełny rok. Teraz to, co pana wstrzymuje przed otrzymaniem amerykańskiej emerytury, to jest praca. Dla siebie czy dla kogoś, bez znaczenia, jeżeli pan w danym miesiącu pracuje dłużej niż 40 godzin, nie jest pan uprawniony do otrzymania emerytury Social Security.
I mam jeszcze jedno pytanie od pana Jacka. Czy mogę prowadzić działalność gospodarczą lub pracować już po otrzymaniu wcześniejszej amerykańskiej emerytury? Jeżeli to możliwe, proszę o odpowiedź na moje pytanie.
Oczywiście. Czyli pytanie jest podobne, tylko pan odwraca kolejność. Pierwsze pytanie dotyczyło, czy może pan dostać emeryturę, gdy pan pracuje. Odpowiedź jest nie. Drugie pytanie, czy pan, mając emeryturę amerykańską, może wrócić do pracy? I odpowiedź jest też nie, bo jest pan młodym chłopcem. Pan mówi tutaj o wcześniejszej emeryturze. Więc znowu, jeżeli pan będzie miał emeryturę amerykańską, Social Security, a przyzna się pan, że pracuje pan w Polsce dłużej niż 40 godzin w miesiącu, to ta emerytura zostanie wstrzymana. To co to znaczy przyzna się? No, każdy odbiorca świadczeń Social Security mieszkający za granicą raz w roku dostaje list, który ja nazywam emerycie, czy żyjesz. I tam są pytania nie tylko, czy pan żyje, ale czy pan pracuje. Jeżeli pan jest uczciwym człowiekiem i pan zgodnie z prawdą odpisze to, kto, ja pracuję, prawda, tyle i tyle godzin, to emerytura zostanie wstrzymana aż do czasu, kiedy osiągnie pan pełny wiek emerytalny.
I na sam koniec naszego programu jeszcze bardzo bym prosił pani Elu, jakbyśmy mogli przypomnieć sprawę w apelu dotyczącego WEP, dlatego że mówimy tu od jakiegoś czasu o propozycji ustawy HR82, Social Security Fairness Act.
Tak, no musimy walczyć, mili państwo. Musimy walczyć o to, żeby ta przykra klauzula Windfall Elimination Provision została zniesiona. I ten projekt ustawy o sprawiedliwym Social Security, czyli Social Security Fairness Act, numer to jest HR82, on znajduje się już od bodajże 9 stycznia tego roku w kongresowej komisji House and Means Committee. I się nic nie dzieje. I ten, jeżeli nie będziemy wywierać nacisku na naszych ustawodawców, na członków komisji House and Means Committee, to ona ciągle tam przeleży do końca kadencji kongresu, czyli do stycznia 2014 roku i znowu zostanie zamieciona pod dywan. Także, mili państwo, pójdźcie do witryny poradniksukces.com. Tam jest na pierwszej stronie artykuł sugerujący, co zrobić, jakie pisać listy, do kogo, pod jaki adres i tak dalej. Zachęćcie do tego wszystkich swoich znajomych, wszystkich swoich krewnych. Również pójdźcie do PASI. joinpasi.org. Ta organizacja ma fajną stronę. Tam trzeba kliknąć na akcja, action, i też dostają państwo pełne informacje o tym, co robić, żeby wywierać presję na naszych ustawodawców, żeby oni znieśli tę przykrą klauzulę WEP, Windfall Elimination Provision, która pomniejsza nam pracowicie wypracowane emerytury Social Security.
A w naszym programie to już wszystko. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony po archiwalne programy z panią Elą, polskieradio.com, dźwięki radia i na stronę poradniksukces.com. Panie Elu, my dziękujemy serdecznie w imieniu wszystkich słuchaczy. Życzymy miłego tygodnia, dużo zdrowia i do usłyszenia za tydzień. I oczywiście wesołych świąt, bo to przecież spotkamy się już w sumie pewnie po świętach.
Wesołych świąt. Mało było świątecznych tematów u nas w dzisiejszej rozmowie, ale mamy pytania czekające już parę tygodni na odpowiedź, dlatego też było tak, jak było. Ale widzimy się za tydzień.
Dziękujemy pani Elu za spotkanie i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030. Ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.